Ojcze, Ty nigdy nie odmawiasz Ducha Świętego tym, którzy Ci o Niego proszą. Ty bowiem pierwszy pragniesz, żebyśmy Go przyjmowali. Udziel nam tego daru, który zawiera w sobie wszystkie inne dary. Ty w tym darze zamykasz wszystkie sekrety Twojej miłości i całą hojność Twoich dobrodziejstw. Ten dar jest darem Twojego ojcowskiego serca, w którym nam się wydajesz. Ten dar przynosi nam Twoje życie najbardziej wewnętrzne, abyśmy nim żyli. Amen. Niech tak się stanie. Rozpoczynamy czas katechezy od wezwania Ducha Świętego. Niech On nam przewodzi, prowadzi nas przez całość naszego życia aż do celu. W tym zmierzaniu do celu również nieodzowne jest to, o czym mówimy podczas ostatnich katechez. Rozważamy ten sakrament, który jest szczytem i źródłem modlitwy, sakrament Eucharystii. W dniu dzisiejszym skupimy się na znakach chleba i wina. Są to punkty w katechizmie Kościoła katolickiego 1333 do 1336. Znaki chleba i wina. Podczas przygotowania darów do ołtarza przynoszone są chleb i wino. To one stają się ciałem i krwią Chrystusa. Te dwa spośród ziemskich pokarmów, które już w Starym Testamencie należały do darów składanych w ofierze Panu Bogu, zostały w szczególny sposób wywyższone, gdyż z woli Chrystusa stały się Jego ciałem i Jego krwią. Chleb to w większości kultur najbardziej podstawowy pokarm. Bez niego trudno wyobrazić sobie życie. Chleb powszedni jest synonimem wszelkiego pokarmu. Nie jest jednak tylko owocem ziemi. Nie wystarczy go zerwać i zjeść. Jest jego wytwarzanie wymaga sporo wysiłku, wymaga sporo pracy. Dlatego podczas przygotowania darów kapłan, błogosławiąc Boga za chleb, mówi o owocu ziemi i pracy rąk ludzkich. Aby pojąć znaczenie chleba, aby pojąć znaczenie wina, musimy spojrzeć na to, w jaki sposób są one przygotowywane. Warto prześledzić ich pochodzenie aż do ich dosłownych ziemskich korzeni. Uprawianej na polu pszenicy, jej kiełkowania w danej porze roku, dbania o nią przez wprawnych rolników, dojrzewania i w końcu zbiorów. Ziarno jest następnie mielone i trafia do piekarzy, którzy czyniąc użytek ze swych umiejętności pieką chleb w piecach. Coś podobnego musi dziać się też z winem. Najpierw właściciel winnicy, troszcząc się o winorośl, przycina ją, uprawia i w końcu zbiera. Do powstania wina potrzeba doświadczenia winiarza i lat, w których dojrzewa ono w piwniczkach. Przyczyniło się do tego wielu ludzi, a potem musiało uminąć wiele pór roku i lat, zanim mogliśmy zanieść chleb i wino w liturgii. Inni dalej niosą te dary od piekarza i z winiarni, nabywając je za zarobione wcześniej pracą fundusze. Tak więc możemy nazwać chleb i wino owocami stworzenia i historii, owocami natury, które powstały w połączeniu z ludzką zapobiegliwością. Chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Jest sprawą wielkiej wagi, abyśmy dostrzegli uważnie, że te fundamentalne symbole liturgii eucharystycznej nie są wyłącznie symbolami związanymi z naturą, jak powiedzmy woda przy chrzcie. Powstały natomiast w efekcie współdziałania stwórcy i istot ludzkich. Chleb i wino posiadają ściśle określone znaczenie w kontekście Paschy i Ostatniej Wieczerzy, do czego za chwileczkę nawiążemy. Chleb i wino stanowią w rzeczy samej symbole pełne bogactwa i siły wyrazu. Chyba nic nie podsumowuje najbardziej doświadczenia człowieczeństwa oraz tego, czego najbardziej pragniemy, jak właśnie chleb i wino. Jeśli chleb znajduje się na jednym końcu spektrum pokarmów, jako najbardziej niezbędny rodzaj pożywienia, to wino jest na drugim, odświętnym końcu. Wino świadczy o technicznych i estetycznych zdolnościach istot ludzkich. Jest wykwintnym i eleganckim sposobem, w którym można powiedzieć to, co mówimy znacznie prościej za pomocą chleba. Pragniemy, aby druga osoba żyła i miała się dobrze. Jednym słowem, chleb i wino zmierzają do wspólnoty, do komunii. Już tworzą pewien język, a Chrystus je przeistoczy i sprawi, że powiedzą nam niewyobrażalnie więcej. Te podstawowe prawdy o chlebie, o winie, mają także swoją wymowę, gdy spojrzeć na ciało Pańskie. Jezus mówi, że bez spożywania Jego ciała nie można mieć życia, które dzięki Niemu zamieni się w życie wieczne. Jest ono dla pragnących nieba podstawowym pokarmem. Jednak przyjmowanie go nie daje zbawienia automatycznie. Wymaga współpracy z Bożą łaską, życia Ewangelią. Zbawienie w pewnym sensie jest więc jak chleb owocem Bożej łaski i ludzkiej pracy. Staje się skutecznym pokarmem tylko dla tych, którzy do Bożego daru dokładają własny wysiłek. Spożywając eucharystyczny chleb, wierzący uświadamia sobie, że jego zbawienie nie dokona się automatycznie, że pokarm dający życie wieczne nie wystarczy, jeśli nie pójdzie za nim dobre życie. W Starym Testamencie znaleźć można kilka innych obrazów pomagających zrozumieć znaczenie symboliki eucharystycznego chleba. Przede wszystkim chleb eucharystyczny nawiązuje do chleba spożywanego podczas pierwszej uczty paschalnej w nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu. To razem z barankiem chleb wyjścia, przygotowania na długą, trudną i niebezpieczną wędrówkę, był niekwaszony, bo przygotowano go i spożywano w pośpiechu. Ten fakt znalazł specyficzną interpretację w Nowym Testamencie. W Biblii kwas jest symbolem oddziaływania na otoczenie. Jest go niewiele, a potrafi zmienić smak ciasta. Podczas przygotowania darów do ołtarza przynoszone są chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł napisał: czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy. Chrześcijanin przyjmujący przaśny chleb Eucharystii wezwany jest więc do tego, by wyrzucić wszystko, co stare i złe, a stać się przaśnym i czystym, nieskażonym przez urazy, przez złości. Ważnym elementem symboliki chleba eucharystycznego jest również odniesienie do manny. Manny, jaką Izraelici żywili się na pustyni podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. To był prawdziwy chleb z nieba. Dar, który pozwolił przeżyć narodowi wybranemu 40-letnią wędrówkę przez pustynię. Manna była znakiem skutecznej Bożej obecności wśród jego ludu. Izraelici mogli powiedzieć, że Bóg jest z nimi, bo na co dzień doświadczali jego łaskawości. Jednocześnie manna była sposobem wyrażania zaufania Bogu. Nie zbierało się jej na zapas, z wyjątkiem dnia poprzedzającego szabat. Do tej starotestamentalnej nauki nawiązuje Pan Jezus, zwłaszcza w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Rozmnażając chleb, zapowiada obfitość chleba eucharystycznego, a siebie nazywa chlebem życia. Przyjmując go, nigdy nie będzie łaknął ani pragnął. Chrystus przedstawia się jako prawdziwy, zstępujący z nieba chleb, dający życie wieczne. Tym chlebie stale jest obecny wśród wierzących. To jego nauczanie domagało się też zawierzenia. Wielu nie przyjęło tej nauki. Podobnie chrześcijanin może spojrzeć na chleb eucharystyczny. Jest on prawdziwym chlebem z nieba, Bożym darem, dzięki któremu wierzący zyskuje siły w swojej wędrówce do nowej ziemi obiecanej. Jest znakiem obecności Pana Boga w świecie, czego wyrazem jest kult, jakim otacza się ten chleb, wyrażający się w adoracjach czy w procesjach. Jest również wyrazem zaufania człowieka do Pana Boga. Oczy widzą jedynie chleb, a wiara każe dostrzec w nim prawdziwe ciało Chrystusa. Chleb eucharystyczny przywodzi na myśl także starotestamentalny chleb ziemi obiecanej. W księdze Jozuego czytamy: następnego dnia Paschy jedli z plątej krainy chleby pszaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plątej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. Ten fragment to zapowiedź nieba. Eucharystia nie będzie już potrzebna, gdy wędrówka się skończy i gdy chrześcijanin zasiądzie z Panem Bogiem do innej uczty. Co pięknie w obrazie uczty godów baranka zapowiada autor Apokalipsy. Przejdźmy teraz do symboliki wina. Jest ona nie zawsze jednoznaczna. Napoju tego można nadużyć, stąd rodzi czasem nie najlepsze skojarzenia. Zasadniczo jest symbolem radości, wesela, przyjaźni, jest symbolem miłości. W tym znaczeniu jest on wyrażony w Piśmie Świętym. Wino jest owocem winnego krzewu oraz pracy rąk ludzkich. A więc podobnie jak chleb jest znakiem współdziałania Bożej łaski i ludzkiego wysiłku, o ile jednak chleb był symbolem podstawowego pokarmu, to wino wydaje się czymś dodatkowym do ludzkiego życia. Wydaje się, że Chrystus zechciał właśnie wino zamienić w swoją krew, aby przypomnieć, że droga chrześcijanina ku wieczności nie jest mozolną drogą smutku, ale szlakiem radości. Radości, jaką już tu na ziemi daje przebywanie z Bogiem. Jaką daje kroczenie w bliskości Pana Boga. Ważnym elementem biblijnej symboliki wina w kontekście eucharystycznym wydaje się tekst Izajasza o uczcie, jaką Pan Bóg przygotuje kiedyś dla wszystkich narodów. Izajasz 25 rozdział, wersety od 6 do 10. Ma to być uczta z najwyborniejszego mięsa i najwyborniejszego wina. Proroctwo to zapowiada czasy mesjańskie. Do niego nawiązuje Janowa historia o weselu w Kani Galilejskiej. Pan Jezus przywołuje w nim funkcję gospodarza. Daje ludziom wino, którego walory docenił weselny starosta. Znaczenie ludzkiego wesela staje się ucztą czasów mesjańskich. Eucharystia, na której spożywa się krew Chrystusa, jest w pewnym sensie wychyloną w przyszłość ucztą mesjańską. Każe z radością oczekiwać innej uczty. Uczty w Królestwie Bożym. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Te słowa Apokalipsy pokazują, jak bliskim Bogu może być człowiek. Widać to w sposób szczególny w Eucharystii. Chrześcijanin zaproszony jest na ucztę przez samego Pana Boga. Pan Bóg jest gospodarzem, który łamie dla swego gościa chleb i daje mu samego siebie. Nie przychodzi on jednak do Boga w pojedynkę, ale wespół z innymi zaproszonymi, swoimi braćmi i siostrami. Razem z nimi zasiada do uczty, której gospodarzem jest sam Bóg. Uczestnictwo w jednym chlebie i spożywanie z tego samego kielicha to symbol braterstwa wszystkich, którzy uczestniczą we wspólnym posiłku. Zgromadzenie eucharystyczne jest więc prawdziwą komunią, prawdziwą wspólnotą, miejscem spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Obcy sobie niekiedy ludzie zaproszeni przez jednego gospodarza stają się sobie bliscy. Kielich, picie z niego jest obrazem przydzielonego człowiekowi losu. Człowiek musi wypić to, co Pan Bóg zgotował. Jezus w Getsemanie powiedział: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Spożywanie z kielicha krwi pańskiej staje się więc szczególnym zjednoczeniem z losem Pana Jezusa. Chrześcijanin powinien z Chrystusem dzielić swoje losy, a nawet być gotowym razem z Nim pójść na mękę, by kiedyś w radości razem z Nim zasiąść do uczty w niebie. Jeszcze jeden gest, na który trzeba nam zwrócić uwagę. W momencie przeistoczenia chleb staje się ciałem Chrystusa, wino jego krwią. Dla Żydów krew była siedliskiem życia. Ciało pozbawione krwi jest martwe. Rozdzielenie na ołtarzu ciała i krwi Chrystusa jest symbolem jego śmierci. Przypomina, że Pan Jezus został dla nas zabity. Przed komunią kapłan wrzuca do kielicha z krwią kawałek eucharystycznego chleba. Nie wiem, czy na to zwróciliśmy kiedykolwiek uwagę, na ten gest. Gest, kiedy do kielicha wrzucany jest kawałek eucharystycznego chleba, kiedy ciało łączy się z krwią. Jest to symbol powrotu życia. I ten gest przypomina o zmartwychwstaniu. Śmierć nie jest kresem. Kresem jest życie. Wyjątkowe miejsce chleba w liturgii winno wyrazić się także w szczególnym szacunku do chleba. Tym szacunku na co dzień, nie tylko przy uczystych powitaniach. Cyprian Kamil Nowit pisał: do kraju, gdzie okruszynę chleba podnosi się z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. chleb i wino, tak proste elementy naszego życia. I to właśnie w tak prostych rzeczywistościach swoją obecność zawarł Jezus Chrystus. Podczas każdej Eucharystii na naszych oczach dokonuje się cud przeistoczenia chleba w ciało Pańskie i wina w krew Pańską. Trzeba nam nieustannie wpatrywać się w te rzeczywistości i wyostrzać w nas coraz bardziej wzrok wiary, aby to, co dla oczu jest tak prostą materią, aby w tym tak prostym znaku dostrzegać nieskończoność, którą jest Pan Bóg. Aby w tych prostych znakach dostrzegać miłość. Zwłaszcza czujmy to podczas Eucharystii, podczas adoracji, prosząc również Pana Boga o ten dar. On dar wyostrzenia naszej wiary, on dar pomnożenia wiary. Wiary w to, że na ołtarzu Pańskim, w tych prostych znakach jest ukryty Pan Bóg, który do nas przychodzi podczas każdej Eucharystii w swoim ciele i swoim krwi. I podczas każdej Eucharystii chce się z nami jednoczyć.